Dobry wieczór Państwu, witam Was z wielką przyjemnością w kolejnym odcinku naszego cyklu historycznego Datownik, a dzisiaj moim gościem jest dr Łukasz Jasina, historyk i filmoznawca.
Cześć, kłaniam Łukasz. Się, dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat kina i sztuki Janusza Majewskiego. Dwie rocznice, proszę Państwa, w tym tygodniu. To są rocznice premier filmów Zazdrość i Medycyna, to był rok 1973. I oczywiście wielki hit kinowy, czyli Ceka Dezerterzy, to był rok 1986. Ale na początku, Łukaszu, chciałem Cię zapytać, w którym filmie Twoim zdaniem Majewski po raz pierwszy pokazał pełne spektrum swoich możliwości jako twórca kina?
To jest właśnie film, o którym mówiłeś przed chwilą, czyli Zazdrość i Medycyna. Jego filmów było wcześniej trochę. On zrealizował chociażby taki film Sublokator, gdzie Jan Machulski jest manipulowany przez trzy różnego wieku panie, Barbarę Ludwiżankę, panią Łaniewską i młodą Magdalenę Zawadzką. On zrealizował taki film o Watykanie na podstawie Tadeusza Brezy. Ale dopiero w Spiżowej Bramie pojawiły się te trzy rzeczy, które były w wypadku Janusza Majewskiego i są do dzisiaj znakiem filmowym. Po pierwsze, oparcie się jednak na historii. Nikt tak jak on nie lokował filmów przed 1939 rokiem, no później przed 1945, w każdym razie przed początkiem Ludowej Polski.
A czy to jest, Łukasz, trochę taka tęsknota za tym rajem utraconym
trochę
Lwowa?
Trochę tak, to mieliśmy w ostatnim, przedostatnim filmie Janusza Majewskiego, czyli w Małej Maturze 1946, kiedy on z tego pokazał siebie, z tego Lwowa przesiedlonego i w Krakowie umieszczonego. Ale Lwów się też w filmach Majewskiego pojawia, bo mamy sprawę Gorgonowej, która w tym mieście się dzieje. Ale Zazdrość i Medycyna była pierwsza. Przedwojenna powieść, ten cały multikulturowy świat, Krynica, która się nie zmieniła od II wojny światowej.
No i Spotkanie z Choromańskim przy okazji.
Spotkanie z Choromańskim w jego najlepszej formie, bo powojenne powieści Michała Choromańskiego, proszę Państwa, nie były za dobre. Jak ktoś próbuje przeczytać Schodami w górę, Schodami w dół, to będzie się trochę męczył. Ale on to zrobił. Obsadził tam też aktorów o przedwojennej urodzie, bardzo różnych, bo Ewę Krzyżewską, Andrzeja Łapickiego, który miał zawsze do końca życia urodę przedwojenną, i Mariusza Dmuchowskiego, który miał inny typ urody niż Łapicki, ale też przedwojenny, bo tam
też
był dużo takich
bardzo
grubych, silnych mężczyzn, grał bardzo mocno. I właściwie to chyba pozwoliło Majewskiemu, bo to był też sukces kasowy, o tym się często nie pamięta, na realizowanie kolejnych filmów już według tego sprawdzonego wzorca. Bo później mieliśmy po kolei Zaklęte rewiry, bardzo, bardzo chyba jednak, ja uważam sobie, największy film Janusza Majewskiego.
Też tak myślę, że to jest jednak to największe.
Film, gdzie Roman Wilhelmi w roli Fornalskiego stworzył, moim zdaniem, rolę oscarową. Gdyby to był film mocniej promowany na Zachodzie, on by mógł tego Oscara dostać.
Chociaż Wilhelmi chyba zdobył nagrodę za...
Zdobył w Pradze, zdobył w San Sebastian, zdobył w Berlinie, razem z Jadwigą Barańską, proszę Państwa, notabene, która dostawała ją za Noce i Dnie. Później mamy Sprawę Gorgonowej, o której mówiłem. Film bardzo klasyczny, monumentalny, nie postydziłby się takiego dramatu sądowego nikt na Zachodzie.
Odrobinkę Śmierć prezydenta mi to przypomina, jeśli chodzi o tworzenie
klimatu. Obydwa filmy
też
były robione razem. I jak widać, cenzura panowała wtedy, nie można było mówić pełnej prawdy i pozytywnej, i negatywnej o dwudziestoleciu międzywojennym, a jakoś te filmy wychodziły historyczne lepsze niż teraz. Ja nie chcę się czepiać, to czasami nie jest kwestia pieniędzy, ale też wyczucia. Janusz Majewski pamięta okres przedwojenny, Jerzy Kawalerowicz też, Janusz Morgenstern też robił wtedy Polskie Drogi, więc mieliśmy dużo wtedy spraw, nie wyrabialibyśmy się w Radiu Lublin z dyskusjami na temat wybitnych filmów. A w roku 79 powstaje film chyba Majewskiego, który jest najbardziej zapomniany. On jest tuż przed Królową Boną, która jest wielkim sukcesem. Mówię o Lekcji martwego języka.
Języka z Olgierdem Łukaszewiczem.
Na podstawie książki Andrzeja Kuśniewicza, też teraz zapomnianego autora, który przywraca ten świat Galicji, polsko-ukraińskich konfliktów. No, znowu był Majewski po Lwowie swoim dziecięcym wyczulony na te kwestie i zrobił to bardzo, bardzo dobrze. A w latach 80. Majewski to w ogóle miał problem z robieniem filmów, bo pieniędzy nie było, plus on był bardzo opozycyjny, on był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy Andrzeju Wadzie. I najpierw pozwolono mu dokończyć chyba najważniejszy polski serial historyczny. No, dzieje się też przed II wojną światową, tylko trochę wcześniej, bo mówi o Królowej Bonie. Serial, który był tak wielki, że nawet nie przeszkadzało ludziom to, że Aleksandra Śląska nie wygląda na młodą i piękną kobietę, tylko ją gra.
To prawda.
Były filmy robione w Czechach, ale w roku 85 on zabiera się za Ceka Dezerterów, którzy są dzisiaj drugą rocznicą. Film, który nie miał być absolutnie jego filmem wielkim, miał być przygodową, wesołą komedyjką robioną w koprodukcji polsko-węgierskiej, czyli w ogóle wszystko fajnie, ładnie, aktorzy czescy też byli tam angażowani.
To w oparciu oczywiście o książkę Kazimierza Sejdy.
Która była też odkryta w dużej mierze przez Majewskiego, podobnie jak Kuśniewicz.
To no troszkę jak z tym Worcelem, prawda? Przy Zaklętych rewirach.
Ale tu wejdę w taki dowcip. Henryk Worcel, który był zresztą ojcem kilku wybitnych polskich himalaistów, bo miał zupełnie inne nazwisko, przyjechał na plan Zaklętych rewirów z Karpacza, gdzie mieszkał w 75 roku, do Pragi, i jego żona, patrząc się na Marka Kondrata, mówiła: Heniu, jaki ty byłeś piękny. Więc film potrafi ludzi oszukać. W Ceka Dezerterach Marek Kondrat był już tylko przystojny, bo był 10 lat starszy, ale grali tam aktorzy bardzo znani, jak Józef Abraham, którego być może część z Państwa pamięta ze Szpitala na Peryferiach, jako słynnego doktora Błażeja. Pierwszy mąż drugiej żony Hawla. I pięknie recytował na jego pogrzebie, bo się potem przyjaźnili. Powieść Sejdy mało znana, ale popularna przed wojną. Pokazująca jeszcze to taką właśnie Polskę żyjącą w tych multikulturowych galicyjskich
Tak, ale dodajmy, że powieść nie jest tak porywająca jak film.
Bo czasem tak bywa. Nie każdy ma materiał stworzony przez Sienkiewicza jak Jerzy Hoffman, że musi być po prostu już totalnym głupkiem, żeby tego nie zrobić, a Jerzy Hoffman zrobił to jeszcze lepiej niż mógł. Majewski dodał tam dużo od siebie. Po pierwsze, erotyka jest tam już zdecydowanie w stylu lat 80. Lata 80. w polskim kinie. No władza w zamian za to, że nas pacyfikowała i pozbawiała
to
demokracji,
się rozluźniło pod tym
pozwalała
względem.
Pokazywać po raz pierwszy gołych mężczyzn, gołe kobiety, akty seksualne różnego rodzaju. I tu to bardzo pasowało, bo to pasuje takiego koszarowego humoru.
Powieść łotrzykowska, tak mówiono
tak,
o tej książce.
I oni byli łotrzykami, lekko bandyckimi, ale w gruncie rzeczy fajnymi chłopakami, którzy chcieli przeżyć wojnę. I moim skromnym zdaniem to jest nie tylko jedna z najlepszych polskich komedii. Obok komedii Barei można już miało stawiać, ale to jest jedna z najlepszych polskich filmów o I wojnie światowej.
Prawda?
O której nie umiemy robić filmów, bo mamy do niej bardzo skomplikowany stosunek spowodowany przez to, że ona jest z jednej strony hekatombą, bo u nas działo się tak samo złe rzeczy jak pod Werdenem i pod Lublinem samym, ale z drugiej strony jednak uzyskujemy dzięki niej niepodległość. A Majewskiemu się to udało, bo miał trochę inny kod kulturowy i udało mu się to na tyle mocno, że nie dość, że stworzył kultową komedię, która zarobiła w polskich kinach więcej niż Pluton w roku 87. Wiem, że to też jest takie trochę
słabo. Czy to był w ogóle, Łukasz, ostatni sukces wielki komercyjny w czasach PRL-u, jeśli chodzi o sprzedaż biletów do kin?
Paradoksalnie nie, bo ostatnim wielkim sukcesem był film Konsul w roku
89.
Z Piotrem Frączewskim. I parę filmów, które zaczęły się produkować jeszcze za PRL, na przykład Wszystko, co najważniejsze. Ale właściwie tak. I nie wynikało to moim zdaniem tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie było wtedy dużo filmów w kinach, bo było sporo filmów w kinach.
Ale to chyba pocztą pantoflową szło. Świetny film, warto zobaczyć.
Nie był to film mocno reklamowany w telewizji, właśnie z uwagi na pewną opozycyjność Janusza Majewskiego. I też trochę się tego bano. Z jednej strony eleganccy krytycy filmowi bali się reklamowania filmu, w którym jest właśnie takie są różne rzeczy, o których mówiliśmy.
Tak.
A ci tacy bardzo filmowi też nie lubili Janusza Majewskiego, bo chodzi o twórcę filmów ambitnych i bo nie wierzyli, jeden Zygmunt Kałużyński jak zwykle się wybrał
jak
i ten film pochwalił.
Prąd.
Tak jest. Ale Janusz Majewski, gwoli podsumowania, przede wszystkim jest jeszcze twórcą dalej żyjącym i działającym i życzę mu 100 lat.
Ekscentrycy to jest jego ostatni film.
Ostatni nawet nie, przedostatni. Nie,
przedostatnim
jest Czarny Mercedes zrobiony rok temu.
To prawda.
Który nie miał w Polsce wejścia do kina po pierwsze, bo krytykom się nie spodoba. Ja go widziałem w Gdyni na festiwalu, więc miałem to szczęście. Dobry film noir, oskarżony niestety ostatnio o seksizm. Janusz Majewski jednak wychował się w trochę innych czasach i trochę inaczej postrzega relacje damsko-męskie chociażby. Ekscentrycy dzieją się też w latach 50. i są też dobrym filmem, a ci Państwa, którzy oglądali Małą Maturę lat temu, prawie 10, też wiedzą, że to jest film niezły, ale przypominam Państwu, że i tak, jeżeli ktoś ogląda w telewizji Janusza Majewskiego, to obok Ceka Dezerterów jest to oczywiście jego kontynuacja, czyli Złoto Dezerterów. W komedia nie tak dobra jak Ceka Dezerterów,
ale zdecydowanie nie tak dobra.
Przez opromienienie pierwszej części wciąż do oglądania. I to jest też taki dowód na to, że nawet jak Janusz Majewski zrobi średnią komedię, to i tak ona w dalszym ciągu jest bardziej śmieszna od tego, co się czasami robi teraz u młodszych reżyserów.
To i tak te komedie się bronią. Powiedzmy teraz o Majewskim jako odkrywcy wielkich aktorów. Na pewno Marek Konrad, on owszem zagrał w Ciżemce jako dzieciak, no ale później sam Majewski we swoich wspomnieniach pisze, że wtedy już był zupełnie innym aktorem, był chyba po roku już pracy w teatrze w Katowicach, kiedy przyjechał na casting, ale już praktycznie po pierwszych ujęciach było wiadomo, że to on zagra główną rolę.
On jest z rodziny aktorskiej Konradów, swojego ojca Tadeusza Konrada. Jak Państwo będą oglądali taką sztukę o diable, który pojawia się, taki bardzo popularny teatr telewizji zawsze mi wylatuje z głowy, gdzie on gra młodego Lucyfera, to gra starego jego ojca Tadeusz Konrad, był Józef Konrad, jego wuj. Bardzo ciekawa rodzina i to bardzo mu nie pomagało na początku kariery, bo on chciał się jakoś samodzielnić. On poza Żółtą Ciżemką grał, proszę Państwa, jeszcze w kilku odcinkach Wojny Domowej. Przyjrzyjcie się, to jest kolega Pawła ze szkoły. Już jest podobny do siebie.
No, to warto sprawdzić.
Jego dyrektor Gogolewski, czyli słynny aktor, też znamy też u nas z Lublina, on przed Lublinem dyrektorował w Katowicach, zabrał tam, on tam grał bardzo dobrze, wygrał się, docenił siebie i pojawił się na tym castingu jako człowiek bardzo skromny, przestraszony. Marek Konrad tą swoją nieśmiałością opatruje nas do dziś dnia zresztą. I jak Janusz Majewski wspomina, nie było właściwie od początku dyskusji. Jego, Wilhelmiego, Makrakiewicza, tych wszystkich aktorów obsadzano bez większego problemu. To były castingowe strzały w dziesiątkę od samego początku.
Absolutne.
Tak, pewniakami nie byli Czesi, którzy się pojawili dopiero na terenie Pragi, gdzie film realizowano, ale to też było, jak się okazało, strzały w dziesiątkę. Bardzo dobre role. Do tego jeszcze wszyscy, jak Polacy pamiętamy, doskonale zdabingowane przez polskich aktorów.
Świetnie zdabingowani.
Tak. Roman Skamenek, który gra tego przyjaciela, z którym przebywa w jednym pokoju, mieszka z nim, on potem popełnia samobójstwo, dabingował Mariano Pania i często niektórzy nawet nie rozpoznają, że to jest.
Tak, świetny dubbing powrócił także w Dezerterach, prawda?
Tak.
Chyba Jerzy Bończak też tam
tak
dubbingował.
Jest. Tak jest. Masa wspaniałych rzeczy. Film zrobiony według hollywoodzkich wzorców. Do tego jeszcze ten film, i tutaj Państwu trzeba przypomnieć, miał wielką zasługę dla czeskiego kina, o której oni zawsze pamiętają. Otóż Mirosław Ondriczek, który był operatorem Formana, miał zakaz pracy za to, że nie chciał za bardzo wracać ze Stanów Zjednoczonych w 70-tych latach.
Tak, kiedy
Forman tam robił filmy. I dzięki twardemu stanowisku polskiego filmu. On dostał zgodę na pracę przy tym filmie, a potem już mu się odblokowało i mógł pojechać robić Her. Więc nie byłoby Her, gdyby nie Janusz Majewski.
Wszystko to naczynia połączone.
Tak, jak to w filmie.
A skoro mówimy, Łukasz, o tych aktorach odkrytych, to jeszcze Wiktor Zborowski, no bo on pierwszy raz zagrał Majewskiego chyba w Kobrze. Zresztą niedawno pokazywanej przez TVP Kultura. Tak.
Wiktor Zborowski to jest kolejny aktor, który ma pod górę z powodu warunków fizycznych. I chociaż paradoksalnie nie powinien mieć, bo tak wysokich aktorów my nie mamy w Polsce zbyt wielu. Franciszek Pieczka i on.
No tak.
Jak się tak popatrzymy. No tak. Obydwaj bardzo dobrzy. Ale on mógł wejść w szufladę. To znaczy w takich dryblasów, jakichś łotrzyków. On dostał tutaj po raz pierwszy rolę komediową. Zresztą tworzył taki kabaret z Krzysztofem Majszakiem i ze świętej pamięci Andrzejem Strzeleckim. I tutaj w CKDZ-ach dostał w końcu praktycznie główną rolę.
I rozwinął skrzydła.
Rozwinął skrzydła. On się bardzo tego bał. Bał się roli Żyda. On nie umiał kompletnie żydłaczyć. W sensie tego akcentu, który istniał w polskim języku przed wojną, nauczył się tego z wielkim trudem. Jeszcze wtedy było w Polsce wielu ludzi, od których się można było tego nauczyć.
No tak, ale scena w wagonie, gdzie śpiewa ten kuplecik, genialna zupełnie.
Sześć powtórek.
Sześć powtórek.
Sześć powtórek, tak był spięty. Więc to jeszcze nie jest Wiktor Zborowski, którego potem pamiętamy, bo Wiktor Zborowski, proszę państwa, bał się strasznie grania w komediach. Uważał, że nie nadaje się do komedii.
Że to jest najtrudniejsze, tak?
Bo to jest najtrudniejsze.
No bo jest.
I mamy zresztą u Janusza Majewskiego bardzo często w rolach komediowych obsadzonych aktorów, którzy nie są oczywistymi aktorami komediowymi, bo nawet, proszę państwa, w roku 1986 Krzysztof Kowalewski funkcjonował jeszcze pół na pół jako aktor komediowy.
Tak samo Leon
poważny.
Niemczyk, to też była ciekawa
Leon
decyzja.
Leon Niemczyk w ogóle nie chciał w tym filmie występować. Wojciech Pokora nie chciał za bardzo w tym filmie występować. Jak
Łukasz, miałem zapytać, jak to było z Wojciechem Pokorą? Czy to też był taki szybko zagrany epizodik, jak w karierze Nikodema Dyzmy? Rola oberleutnanta von Nogaja, czy on dłużej wtedy był
trochę
na planie
ciężko
zdjęciowym?
Jest tak zwanymi źródłami historycznymi,
no
bo
właśnie.
Wspomnienia Wojciecha Pokory są opisane w takim momencie jego życia, że on generalnie pisał, że na niczym mu nigdy w życiu nie zależało.
I bardzo ogólne są te wspomnienia.
I są bardzo ogólne. Nie, czasem to tak bywa z osobą robiącą wywiad, że wchodzi do kogoś do życia albo nie. Więc tego nie wiemy. Janusz Majewski twierdzi, że Wojciech Pokora był tam bardzo pożytecznym obiektem, że wszyscy się znakomicie z nim przyjaźnili, a on oczywiście twierdzi, że było zupełnie inaczej, że za bardzo nawet nie pamięta, że kręcili coś w Modlinie i że dużo krzyczałem.
Dla mnie najpiękniejszy epizod CK Dezerterów to jednak Zbigniew Zapasiewicz jako kapitan.
Zbigniew Zapasiewicz kompletnie też nie pamiętał tego występu. To był bardzo trudny okres jego życia i przyjechał na Fuchę.
Wiemy, o czym mówisz, tak?
Tak. On wtedy poznawał właśnie panią Olgę Sawicką, swoją ostatnią
żonę,
która go uratowała, dała mu jeszcze 20 lat z panią jego życia i kariery. Ale to jest kolejny dowód na to, że wielki aktor może być nawet w sytuacji dużego niedysponowania, a i tak zagra to dobrze.
Tak.
To jest jednak pewien geniusz. Zbigniew Zapasiewicz powiedział swego czasu, i to nawet mi w gronie kilku osób, 10 lat temu, że po prostu przypomniał sobie, że odtworzył siebie w barwach ochronnych tylko w mundurze. I coś w tym jest.
Coś w tym jest.
To jest taki cyniczny, całkowicie już przegrzany człowiek o wysokiej inteligencji.
Całkowicie zdystansowany do otoczenia.
Mówiąc szczerze, że kiedykolwiek byłbym powołany jako oficer rezerwy, to bardzo chciałbym być takim kapitanem Wagnerem.
Jeszcze jedno pytanie. Czy Majewski na przestrzeni lat, kiedy tworzy swoje filmy, inspiruje innych? Na pewno zainspirował Wajdę, bo Wajda zdaje się już Olbrychskiego miał w planach, jeśli chodzi o Smugę Cienia, a kiedy zobaczył Marka Konrada, to zmienił tę decyzję.
Tak, to jest cudowna rzecz, którą się rzadko przywołuje, bo w ogóle też rzadko się przypomina rolę Marka Kondrata w Smudze Cienia. Gdzie on przepięknie opanował język angielski jako 23-latek, nie znając tego języka.
Spotkał się chyba przypadkiem gdzieś
z Charlie'em Chaplinem.
Tak.
Opowiastka, proszę państwa, prawdziwa, bo ona jest nie tylko opowiedziana przez Marka Kondrata, otóż po prostu sikali w sąsiednich kabinach. Ale tak się czasami spotyka wielkości, proszę państwa. Ja tak się kiedyś zderzyłem z Ireną Kwiatkowską na Krytarzu. On po prostu odkrył Marka Kondrata, którego my już teraz trochę nie pamiętamy, takiego delikatnego, efebowego.
Efemerycznego,
niesamowicie uduchowionego i jednocześnie ładnego w sensie takiej delikatności. Nie ma wielu takich aktorów w Polsce, wbrew pozorom. W latach 70. trochę ich było, ale Kolberger miał na przykład za mocną osobowość i nie nadawał się do tych ról.
Tak, Marek Konrad też fantastycznie w kabareciku Olgi Lipińskiej dzięki temu wypadał.
Dzięki Smudze Cienia, paradoksalnie.
Tak.
Natomiast właśnie Kolberger był potencjalnym ewentualnym zastępcą i bardzo się cieszę, że Andrzej Wajda zmienił Marka Kondrata, że on go zagrał, bo to jest jedna z najlepszych ról tego aktora, tylko kompletnie niedoceniona. Janusz Majewski inspirował zresztą bardzo wielu polskich twórców. Andrzej Wajda przyznało się do inspiracji Polowania na muchy właśnie filmem Sublokator. Skoro wielki mistrz twierdził, że Majewski jest też prawie wielkim mistrzem, to tak zostało. A proszę państwa, przypominam, że Janusz Majewski obok Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Hoffmana, to jest właściwie już jeden z ostatnich naszych wielkich mistrzów tamtej epoki. Cieszmy się, póki ich mamy, a wy krytycy, którzy ich za bardzo krytykujecie, nie krytykujcie.
I to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za nią. Doktor Łukasz Jasina, historyk i filmoznawca, był gościem Datownika.